witam bardzo serdecznie Martę Konarzewską, publicystkę i aktywistkę LGBT, ojca Marcina Lisaka, dominikanina, Jarosława Makowskiego, dyrektora Instytutu Obywatelskiego, historyka filozofii, dziennikarza, publicystę i Aleksandra Smolara, politologa, prezesa zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego. Ja się nazywam Agnieszka Graf. Naszym zadaniem jest mówić o nienawiści bez ognia. I mam nadzieję, że ten panel będzie czymś więcej niż tym, co przewidują publicyści prawicowego portalu Telegraf 24, którzy dość obszernie naszą debatę zapowiedzieli, twierdząc, że po pełnej nienawiści, mowie nienawiści, nastąpi czas na litowanie się. Stąd zapewne, i tu prowokacja do ojca Marcina Lisaka, stąd zapewne miłosierny dominikanin, który będzie przekonywał, że homofobów można jednak tolerować. Ja myślę, że ten komentarz, nie chcę tu nikogo urażać, ale on pokazuje, że po tej drugiej stronie jest ogromna ilość frustracji, niechęci i podejrzewania o nas o najgorsze. Ja bym nie chciała, żebyśmy my się z tych uczuć naśmiewali. Raczej chciałabym, żebyśmy je zrozumieli. To znaczy, żebyśmy zrozumieli, co jest po drugiej stronie, nie etykietując tego wyłącznie słowem nienawiść. Bo to jest etykieta, znaczy nazwanie kogoś nienawistnikiem niczego nie wyjaśnia. Obawiam się również, że słowo otwartość, ja to słowo też bardzo lubię, też niewiele wyjaśnia, dlatego że w przypadku tęczy mamy rzeczywiście do czynienia z bardzo dużym konfliktem i to nie konfliktem dwóch stron, ale jak było widać z komentarzy mieszkańców, jest tu jeszcze co najmniej dwie inne strony. Mieszkańcy, którzy po prostu nie życzą sobie tej awantury na swoim terenie. Pan wspominał o budowlańcach, których może zbyt mało jest, żeby wybrzmiały ich głosy w sondażu, ale mi się wydaje, że ten głos jest istotny i on wskazuje na to, że być może to jest konflikt klasowy po prostu, że to jest opowieść o prostych ludziach, którzy czują się upokorzeni i pogardzani przez hipsterów z placu hipstera. I to nie jest coś, co należy wyśmiać, to jest coś, co należy zanalizować. I mam nadzieję, że z Państwa strony taka analiza się pojawi. Dla mnie w tej całej historii najbardziej niepokojąca jest kariera zdjęcia z płonącej tęczy z polską flagą. To zdjęcie zrobiło zawrotną karierę w prawicowych mediach, dostało jakieś nagrody i jest właściwie takim emblematem oburzenia prostych ludzi na tę hipsterską pogardę, którą nam przypisują. Bo jeżeli my przypisujemy drugiej stronie nienawiść, to oni nam przypisują pogardę. I pytanie do Was, co z tym zrobić? Jak to zrozumieć? Jak to opowiedzieć? I czy w ogóle da się w ramach demokracji liberalnej temu przeciwdziałać? Bo słowo edukacja jest bardzo dobre, ale jakoś mnie ono nie zadawala. Jeszcze trzeba wiedzieć, jak edukować, kogo, gdzie. I chciałam jako pierwszemu udzielić głosu Aleksandrowi Smolarowi, bo istnieje niebezpieczeństwo, że będzie nas musiał opuścić. Ale mam nadzieję, że nie tak od razu. Zapraszam.
Nie niebezpieczeństwo, tylko niestety pewność. To znaczy, otrzymałem program i nasza sesja była zapowiedziana między 7 a 8 i przepraszam bardzo, ale mam następne zobowiązania, z których nie mogę się wykręcić. Ale powiem, zacznę od rzeczy dość szokującej, która jest związana z moimi zainteresowaniami, czyli od wojny na Ukrainie. To znaczy jednym z tematów, który jest rozważany, to jest nowa ideologia Putina. Otóż on sam się odwołuje do wartości konserwatywnych i to jest bardzo interesujące to o czym on mówi. To znaczy on mówi o degeneracji Zachodu, o tym, że trzeba do tradycyjnych wartości odwoływać, wartości rodziny, wspólnoty, patriotyzmu, zwalczać całą propagandę homoseksualną. Jak wiecie Państwo, zapewne w zeszłym roku wprowadzone zostało specjalne prawo przeciwko propagandzie homoseksualnej. To jest bardzo interesujące, że to, co on mówi, spotkało się z zainteresowaniem i z poparciem w różnych kręgach konserwatywnych, różnych, również na Zachodzie. Jest taki wybitny publicysta, kiedyś nawet był kandydatem w wyborach prezydenckich w Ameryce, Pat Buchanan, który z entuzjazmem mówi, że jednym z artykułów, który napisał, po której stronie jest Bóg. I konkluzja tego artykułu, że jest po stronie Putina. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mnie się wydaje, że to, co mówi Putin, ujawnia bardziej fundamentalny konflikt niż ten, z którym mamy do czynienia. Ten, z którym mamy do czynienia, jest w jakimś sensie ilustracją bardziej ogólnych problemów. Ja nie mówię oczywiście o zwykłym knajactwie, o chuligaństwie, o biciu. Ja mówię o szerszym pojęciu pewnym nietolerancji. I tu jest taka znana filozofka francuska, która sama siebie nazywa konserwatywną liberałką, która jest w Polsce zresztą dość znana w kręgach filozoficznych, Chantal Delsol. Ona opublikowała ostatni artykuł właśnie o Putinie, że tak naprawdę on będzie przywódcą obozu, jednego z dwóch obozów, na który podzieli się świat. Że to nie jak u Huntingtona konflikt cywilizacji, różne cywilizacje, tylko będą dwa obozy. Jeden tradycji i drugi nowoczesności. I że w istocie to jest konflikt, z którym mamy, mamy dużą część ludzkości, która tęskni i myśli w kategoriach zakorzenienia, tradycji, kontynuacji, nie znosi nawet jak ławkę się, prawda, zmieni, żeby odwołać się do tego, co było tutaj między innymi powiedziane, prawda, czy sąsiedzi kolorów nie znoszą, które się pojawiają nowe, ale to są takie, powiedzmy, przykłady na poziomie tych konkretnego przykładu tęczy, o którym rozmawialiśmy, ale na różnych poziomach oczywiście o czym można mówić. I z drugiej strony to jest otwarcie, to są ideały oświeceniowe, prawda, emancypacji przede wszystkim, jedno słowo, prawda. I to jest rzeczywiście, odnoszę wrażenie, że ten konflikt on się pogarsza. To znaczy, że przeszliśmy od czasów konfliktów klasowych czy nawet narodowych, prawda? Mimo tego, co my dziś obserwujemy na Ukrainie, w ostatnich 20 latach prawie, że nie było wojen między narodami. To są przeważnie wojny wewnętrzne, które mamy do czynienia w świecie. I słowem, mamy do czynienia ze zmianą mapy świata i zmiany konfliktów. I te konflikty, o których my mówimy, znaczy głównie mówimy o po prostu prześladowaniu, nie o konfliktach, bo tu nie ma równych stron. Ale to nie jest tylko Polska. Ja dopiero wróciłem z konferencji w Barcelonie, gdzie bardzo wybitna antropolożka, Amerykanka czarna, mówiła, że ona dobrze znała Hiszpanię i mieszkała tam. Mówiła, przedtem do mnie mówili tutaj, o mnie mówili czarnuch, teraz o mnie mówią pani Obama. To jest Hiszpania. To jest Hiszpania, czyli kraj w odróżnieniu od Polski z tradycją kolonialną, imperialną, czyli gdzie wiedzieli, co to są czarni ludzie. Przecież u nas też element trzeba też uwzględniać, zamknięcia etnicznego, braku znajomości i często nietolerancja wynika też po prostu z odmienności nieoswojonej. Tam to jest imperialna przeszłość, prawda? Więc innymi słowy, chciałbym powiedzieć tyle, że trzeba walczyć oczywiście o równość, trzeba walczyć przeciwko dyskryminacji, używać wszystkich prawnych metod. Oczywiście trzeba starać się edukować i tak dalej. Ale trzeba też zdawać sprawę z pewnej dynamiki społecznej. To znaczy, że społeczeństwo jest głęboko podzielone i jesteśmy w tym samym społeczeństwie. Innymi słowy, trzeba myśleć w długim okresie o sposobie wyjścia z tego zaklinowania i z pewnym, do czego Agnieszka apelowała, z pewnym zrozumieniem drugiej strony, nawet jeżeli nie w żadnym wypadku nie podzielamy poglądów, a potępiamy na pewno, kiedy znajdują te poglądy formę brutalną, prawda, brutalnej manifestacji wrogości, nienawiści. Poza tymi przypadkami, które należy potępiać i środkami prawnymi wszelkimi zwalczać, trzeba równocześnie pamiętać, że społeczeństwo jest złożone, że jest ból istnienia, który jest po obu stronach i jest ból na dodatek, który u nas jest powiększony przez tą dramatyczną transformację, z którą połowa społeczeństwa jeszcze się nie przyzwyczaiła, nie potrafi się posługiwać połowa społeczeństwa do dzisiaj elementarnymi elementami tej cywilizacji, w której żyjemy i z którą zdecydowana większość tutaj obecnych nie ma najmniejszych problemów. Więc innymi słowy, to oczywiście zaostrza, ale trzeba o tym, tak powiem, pamiętać. To nie znaczy, że to pomoże koniecznie w rozwiązaniu czegokolwiek, ale być może z wyzwolenia się z takiej postawy pewnej aroganckiej wyższości, to o czym Agnieszka powiedziała, że oni z kolei zarzucają nam, że my, prawda, tam nienawiść, a tutaj oni z kolei właśnie lekceważenie, protekcjonalizm i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Aleksander Smolar przytoczył słowa politolożki, która mówi, że być może Bóg jest po stronie Putina. Ja chciałam się ojca Lisaka spytać może bardziej przyziemnie, po której stronie jest Kościół? Ojciec jest jednym z nielicznych księży, którzy jeszcze dają się zapraszać na takie debaty. I ja w ogóle Dominikanów bardzo cenię jako ostoję Kościoła Otwartego, ale miałam okazję kilka miesięcy temu gościć w Kościele Dominikanów i tam co prawda gościna była bardzo sympatyczna, ale przyszedł jeden pan ze świecą dymną i wtedy już nie było tak wesoło. Więc ta polaryzacja jednak już wkroczyła chyba do Kościoła i mam takie poczucie, że może was jest trochę mało teraz, tych otwartych przedstawicieli. Więc pytanie takie, czy Kościół się w ogóle wypowiadał jakoś oficjalnie ustami biskupów czy księży na temat tęczy, a jeśli tak, to w jakim kierunku? No i też nieśmiało chciałam zapytać, po której stronie jest Bóg, bo Cejrowski, z którym wywiad kilka tygodni temu był w Newsweeku, państwo pewnie widzieliście, nie ma żadnej wątpliwości, to jest właśnie gniewny Cejrowski, który w imię Boga walczy z tęczą, więc chciałam tutaj zasięgnąć drugiej opinii w tej kwestii.
Pozwolę sobie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozwolę sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, to pierwsze, na drugie nie odpowiem. Krótko, Kościół na tyle, ile ja słyszałem głosy, nie wypowiada się na temat tęczy tej naszej tutaj warszawskiej. I to jest krótka odpowiedź na pierwsze pytanie. Na drugie pozwoli pani, że nie odpowiem, a teraz przejdę do tego, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć na czterech poziomach. Pierwszy mój głos jako socjologa, jako teologa, jako duszpasterza i jako obywatela ze społeczności lokalnej. Jako socjolog. Ja myślę, że w pewien sposób chyba najdokładniejsze te różnego rodzaju konflikty opisują ci socjologowie, czy politologowie, którzy mówią o wojnie kulturowej. W społecznościach Zachodu obserwujemy wojnę kultur. I to ma swoją bardzo długą tradycję. To jest bardzo zresztą widoczne, zwłaszcza w społeczeństwie amerykańskim. Ja tam niedawno wykładałem na takiej kościelnej uczelni o globalizacji i mogłem się też osobiście przekonać, jak to jest różnorodny świat. Wojna kulturowa, która jest bardzo głęboko osadzona właśnie mniej więcej w tym, o czym mówił profesor Smoller. W takich rodzaju opiniach głęboko osadzonych, które mają bądź to naturę bardziej tradycyjną, bądź bardziej progresywną. No i my jesteśmy uczestnikami takich wojen kulturowych. Ona jest także w Polsce, ona jest tutaj także w Warszawie. Co mogę tutaj sugerować? To tylko to, że no tak jak na przykład taki autor James Hunter w Stanach Zjednoczonych o tym pisze, czy profesor Burszta o tym pisze tutaj w Polsce. Prawo. Państwo prawa jest tą przestrzenią, gdzie możemy negocjować konflikty czy napięcia, które są wytworzone w tym, co rzeczywiście u nas są tymi wojnami wewnętrznymi na Zachodzie, w zachodniej cywilizacji, a mianowicie w tych wojnach kulturowych. Jako teolog jest taki mój jeden z najbardziej ulubionych cytatów czy myśli. Przywołuje to jeden z najwybitniejszych polskich teologów w mojej ocenie, ksiądz Wacław Hryniewicz. Ja nie studiuję tamtych ojców Kościoła z zamierzchłych czasów. Jest taki teolog, ojciec Kościoła, święty Klemens Aleksandryjski, to jest przełom II i III wieku i to jest bardzo ważne. Chrześcijaństwo nie było jeszcze, było w ogóle nietolerowane i nie było tym bardziej jeszcze religią panującą Cesarstwa Rzymskiego. Pisze o tym, że Zbawiciel jest polifoniczny i wieloma drogami prowadzi ludzi do zbawienia. Bardzo się utożsamiam z tego rodzaju przesłaniem chrześcijańskim jako teolog. To bym chciał państwu też tutaj powiedzieć i przekazać. O Zbawicielu, który jest polifoniczny i wieloma drogami prowadzi do zbawienia. I niekoniecznie to są tylko czarne drogi, to nie są koniecznie tylko białe drogi, to nie są koniecznie różowe drogi. No, jest wielobarwny, czy wielodźwięczny, jest polifoniczny. I jako teolog też chciałbym zwrócić uwagę, to się wiąże trochę z socjologią, społeczne postrzeganie różnego rodzaju znaków, tutaj mówimy o sztuce, o instalacji, ale także o pewnym symbolu, znaku. Społeczne postrzeganie jest ważne. No, jest elementem tego wielobarwnego postrzegania chrześcijańskiego, symbol przymierza, którym jest tęcza. Tęcza, symbol przymierza między Noem a Bogiem. Więc Bóg jest po dwóch stronach, to znaczy tęczy.
Po stronach tęczy.
Tak. I to jest, proszę zwrócić na to uwagę, że no oczywiście no, na pewno w jakiś sposób interpretujemy i też zawłaszczamy różnego rodzaju symbole. Tęcza jest symbolem przymierza z Noem, także wspólne dla religii żydowskiej, prawda, doświadczenie. Jak dobrze pamiętam, jak były Światowe Dni Młodzieży, niedługo się zbliżają w Polsce, to księża byli w Paryżu, jak były te Światowe Dni Młodzieży, ubrani w ornaty, które miały dominujące kolory, wielobarwne kolory tęczy. Są pewne przesunięcia dotyczące różnego rodzaju znaków i interpretacji. Natomiast wielobarwność jest, wydaje mi się, w tym, jak to odbieram, drogą chrześcijańską. Duszpasterz. Spotkałem się, jak pracowałem w Rzymie, z jednym z duszpasterzy księży katolickich, który jest tam duszpasterzem. Nie pamiętam, czy on dokładnie z Rzymu, czy był z północy Włoch. Przyjechał, to była jakaś tam gay festival. Była tam takie miasteczko, były różnego rodzaju spotkania i było tam spotkania chrześcijan homoseksualnych. Głównie tak, nie było tam, też LGBT też tak, ale generalnie homoseksualnych. I rozmawiałem z tym duszpasterzem, byłem na spotkaniu i no, spotkałem wiele osób tam, które mierzą się ze swoją chrześcijańską wiarą, katolicką także, i z doświadczeniem powiedzmy nie heteronormatywności. I jeszcze jedna rzecz, już ja tak sobie to śledziłem, pisałem na ten temat niedawno jakiś artykuł. W 1986 roku, czyli za papieża Jana Pawła i za prefekta Kongregacji Nauki i Wiary Ratzingera, list do biskupów świata dotyczący duszpasterstwa dla osób homoseksualnych. I różne wskazania duszpasterskie tutaj istnieją w przestrzeni Kościoła, chrześcijaństwa szczególnie, a Kościoła katolickiego także. I ostatnia wypowiedź jako członka obywatela, członka społeczności lokalnej, czy obywatela, ale taka dwutorowa. Jedna moja mała ojczyzna to jest Rzeszów. Raczej państwo byście postrzegali to jako takie bardzo prawicowe środowisko, czy tradycyjne, jeżeli tak mogę mówić. No niedawno nasz prezydent no, zbudował most, jeden tam z kolejnych na rzece Wisłok, i ten most jest pomalowany we wszystkich kolorach tęczy. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taką wielobarwność, jest to najbardziej wielobarwny obiekt, może nawet i w Polsce w tej chwili. Różne są opinie, ja tak długo, ja mieszkam teraz w Warszawie, różne są opinie na temat tego mostu. Mnie on trochę nie pasuje, bo nie pasuje estetycznie do reszty, ale może się coś tam dobuduje. No ale w Rzeszowie jest, można by powiedzieć, tęczowy most. I drugie doświadczenie z mojej społeczności, różnimy się poglądami. Dobrze, żebyśmy potrafili mimo tej różnic poglądów żyć, można powiedzieć, no, w pewnej zgodzie. Pani prezydent już opuściła tutaj nasze spotkanie, więc tym bardziej pozwolę sobie powiedzieć. Sytuacja dotyczyła ostatniego referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta stołecznego Warszawy. No i mój klasztor. No byli bracia, którzy mnie też namawiali, żebym się tutaj zarejestrował, zameldował i miał prawa wyborcze i mógł pójść do referendum. Zresztą swoją drogą akurat zostałem warszawianinem czy warszawiakiem, przykro mi, nie wiem jak się dokładnie to powinno powiedzieć. Natomiast nosiłem, to będzie trochę taka deklaracja polityczna, ale cóż, Kościół jest w jakiś sposób no, też pluralistyczny i jest częścią sporu. Ja nosiłem, dostałem od jednego z moich swoich współbraci, nie poszedłem na to referendum, nosiłem taką koszulkę, nie idę na referendum, popieram Hankę. I wszyscy inni też to widzieli, ci, którzy poszli na to referendum. No mamy różnice poglądów, różnych opinii, Natomiast no, tworzymy jeden klasztor na Służewie i chyba jakoś to życie tam w miarę dobrze wygląda. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo mnie zwłaszcza cieszy deklaracja, że Kościół jest pluralistyczny. Bardzo teraz nam takich głosów potrzeba. I chciałam udzielić głosu Marcie Konarzewskiej. Jako Marcie Konarzewskiej, a nie tylko jako przedstawicielce społeczności LGBT, chociaż rozumiem, że takie jest też zapotrzebowanie. Jestem bardzo ciekawa twojego stosunku do tęczy, do jej usytuowania, do konfliktów wobec niej, a także do diagnozy Joanny Kalewicz-Kwiatkowskiej z poprzedniego diagnozu, że, z poprzedniego panelu, że cała Polska jest płonącą tęczą. Czy też tak czarno widzisz rzeczywistość?
Ja chcę zacząć od tego, że po pierwsze zgadzam się z Cejrowskim, że tęcza jest palona w imieniu Boga, Boga rozumianego jako wielki inny. Ci ludzie naprawdę myślą, że działają w imieniu jakiejś wielkiej, bardzo ważnej prawdy. I jakby to myślenie... Słucham? No właśnie, no tak, dobrze, zaraz możemy o tym porozmawiać. Tak, idea jest zawsze wiecznym innym, tylko teraz chodzi o to, znaczy wielkim innym, chodzi, no więc dlatego mówię, że się zgadzam, dlatego mówię, że się zgadzam, tak? Naprawdę się wydaje, zawsze łatwiej się działa, jeżeli działa się w imieniu jakiejś wielkiej prawdy. I dlatego też mi się podoba takie stwierdzenie, że Kościół jest polifoniczny, czy że Zbawiciel jest polifoniczny, to jest już w ogóle wielkie. Ja bym chciała, żeby wszyscy to usłyszeli, żeby wszyscy to wiedzieli, bo w takim razie nie ma jednej wielkiej, jednoznacznej prawdy, skoro Bóg jest polifoniczny. To jest wielkie i to jest jakoś tam niebezpieczne dla niektórych pewnie. Ale teraz co chcę powiedzieć o tęczy? Dlaczego powiedziałam też o tym wielkim innym? Dlatego, że wyszła niedawno taka bardzo dobra książka Andrzeja Ledera pod tytułem Prześniona rewolucja. Ja tej książki całej w tej chwili oczywiście nie opowiem, mogę ją pokazać. To jest taka próba, na początku powiedziałaś o próbie, o tym, że są pewne zjawiska wokół tęczy, różne rzeczy się dzieją i różnie ludzie na to reagują i nie chodzi o to, żeby się od tego dystansować, żeby się z tego śmiać, żeby to potępiać, chodzi o to, żeby to zrozumieć. I ta książka jest taką próbą zrozumienia, może nie tyle zrozumienia drugiej strony, z takiej właśnie perspektywy wyższości, bo to jest zawsze niebezpieczne, jeżeli siedzimy i myślimy sobie w naszych kategoriach, dobrze, teraz właśnie w naszych kategoriach zrozumiemy tam tą drugą stronę, dlaczego oni tak działają, dlaczego oni nas nienawidzą, albo to, co pan próbuje zrobić tutaj, no bo pani też mówi tak, albo pani myśli tak. To jest jakby, nie o to chodzi. Chodzi o to w tej książce, żeby jakoś zanalizować polskość i to mało tego, żeby zanalizować polskość na poziomie świadomym, a mianowicie, żeby zanalizować polskość na poziomie nieświadomym, nieświadomego. Tego, co się działo w naszej kulturze, tego, co się działo w naszej historii i tego, co się działo, co doprowadziło do tej ogromnej krzywdy, czy też poczucia krzywdy, poczucia nienawiści, poczucia złości, poczucia, nie wiem, wstrętu dla inności, którym jesteśmy, i mówię specjalnie w liczbie mnogiej, przesiąknięci. Wszyscy w jakiś sposób. Ja siedziałam i jakby dopiero wtedy, kiedy to zrozumiemy, to być może uda nam się zrozumieć to, czym jest palenie tęczy, jakby czego symbolem jest tak naprawdę palenie tęczy. Bo ja tutaj siedziałam i słyszałam coś takiego cały czas, że się mówi o tęczy jako o artefakcie, jako o kawałku miasta, jako o sztuce lepszej lub gorszej, jako o sztuce postawionej, nie wiem, tam, gdzie powinny jeździć samochody, bądź nie powinny jeździć samochody, jako o tęczy palonej przez kogoś, kto przypadkiem akurat ją spalił, bo był pijany. Właściwie nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że tęcza już nie jest tęczą zwykłą, tylko tęcza jest po prostu siecią symboli, jest jakąś taką w ogóle przestrzenią, na której rozgrywają się wielkie konflikty społeczne, bardzo trudne konflikty społeczne i na której rozgrywa się, tu odpowiem trochę na to pytanie, czy Polska jest płonącą tęczą, no tak. Po prostu jesteśmy jednym wielkim społecznym konfliktem, nie rozumiemy się, nie słuchamy się, wyśmiewamy się, przerywamy sobie. Ja po prostu siedziałam z wielkim smutkiem, tutaj po prostu bałam się, że nie będę umiała nic powiedzieć, bo jestem po prostu przytłoczona tym, w jaki sposób wygląda debata. Tak, że no, wygląda w taki sposób, że nie wiem, ktoś wstaje, próbuje przekrzyczeć wszystkich, wykrzyczeć swoje racje. Druga strona z kolei, jak usłyszy tylko coś takiego, co troszeczkę jest może zabawne, zaraz się śmieje. Jesteśmy bardzo skorzy do tego, żeby parodiować, właśnie wykrzykiwać sobie i tak dalej. Nie ma porozumienia. Tęcza nie jest symbolem przymierza. Tęcza w Polsce jest swoim własnym rewersem. Tęcza w Polsce jest symbolem tego, że jest straszne, straszne pęknięcie. I to jest straszne, że to pęknięcie jest tak ogromne i że w ogóle nie ma tego dialogu. Ja wcale nie mówię, że ja pragnę dialogu po prostu z panem Cejrowskim, który generalnie, jak państwo przeczytacie ten wywiad, to zobaczcie, jak się zachowuje, po prostu jego sytuacja dialogu wygląda na zasadzie, a co mnie pan pyta, a czy pan mógłby, nie, a dlaczego, bo nie. I to są po prostu tego typu zachowania, więc to też jest ten brak dialogu, tak? Więc ja też tego nie chcę. Czy to jest dobre? To nie jest dobre. My nigdy i jakby, bo to nie dotyczy tylko jakby nienawiści w stosunku do osób LGBT, w stosunku do symboli LGBT. To dotyczy w ogóle jakiejś takiej naszej zbiorowej krzywdy, która przeradza się w nienawiść. Kto potrafi zagospodarować tą krzywdę i kto potrafi dobrze jakby, jak to się mówi pięknie tym językiem, którego nie lubię, zarządzać tą krzywdą, no to są partie prawicowe. Tak? Oni potrafią wzniecać nienawiść, oni potrafią grać tą nienawiścią, oni potrafią powiedzieć, dobrze, macie prawo do nienawiści, my wspieramy tę waszą nienawiść, my wspieramy to wasze inne myślenie, my co mówimy? Mówimy, okej, słusznie może mówimy, trzeba uczyć, trzeba was edukować, my już coś wiemy, wy jeszcze nie wiecie. To jest jakiś taki rodzaj, nie wiem, narracji i jakiś taki rodzaj dialogu, nie dialogu, który jest totalną niemożliwością właśnie dialogu i totalną niemożliwością przymierza. Okej, jeżeli wszyscy uwierzymy w polifoniczność wielkiego innego, super, może coś się zmieni. Tylko, że na razie jakoś no, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek w to wierzył. Nam się wydaje, że każdy ma swojego innego wielkiego innego, tak? W imię którego jakoś tam walczy. Jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, ale może później.
Ale ja chciałam się zapytać, bo mam wrażenie, że obie podobnie diagnozujemy sytuację. To nie jest ani przymierze, ani otwartość, ani polifoniczność znaku, tylko to jest bardzo ostry konflikt. Aleksander Smolar sugerował, że to jest konflikt kulturowy, to jest konflikt światopoglądowy. Po jednej stronie mamy ludzi stojących po stronie tradycji, po drugiej stronie nowoczesność. Ja szczerze mówiąc uważam, że to jest konflikt przede wszystkim o podłożu klasowym, że to nie jest przypadek, że jak pan pytał robotników, to oni wszyscy byli oburzeni tęczą, a jak Gazeta Wyborcza robi sondaż wśród reprezentatywnej próby warszawiaków, Warszawa jest miastem o, zdaje się, 70% w tej chwili osób ma wyższe wykształcenie, no to wychodzi, że mniej więcej 70% osób jest zwolennikami tęczy. To jest po prostu konflikt między ludźmi, którzy są wygranymi transformacji i przegranymi transformacji. I teraz pytanie do ciebie już jako reprezentantki społeczności LGBT, to myślę, że to powinno być dla was bardzo niepokojące, że wasze prawa, prawa mniejszości seksualnych stały się zakładnikiem w tym sporze właśnie. I co z tym zrobić? Co zrobić z tym znakiem nie przymierza, nie tęczy, nie sztuki, tylko właśnie plac hipstera jako pogardliwy symbol pogardy elit do, no właśnie nie wiem, religii, tradycji, polskości, ludu. Jak ty to widzisz?
No widzę to po pierwsze tak, że ten konflikt klasowy to jest nie tylko właśnie na tym, na poziomie teraźniejszości, tylko po pierwsze właśnie, no ale to już nie chcę streszczać książki, że to w historii, tak, w naszej historii folwarczno-pańsko-chamskiej po prostu gdzieś tam już jest zakorzenione, więc ten konflikt jakby będzie zawsze. A to, że my jesteśmy zakładnikami, zakładniczkami, wiąże się z polskim pojmowaniem płci po prostu. I tu znowu ten Cejrowski, znaczy gej to jest ten, który nie jest prawdziwym mężczyzną, więc nie jest prawdziwym sarmatą Polakiem. Jakby no, idę no właśnie w tym kierunku trochę historii, a trochę po prostu takiego genderowania historii. No, zwróćcie uwagę, co było na maturze w tym roku, tak już jeżeli mówimy o tym, był znowu potop, tak, czyli jakby te wzorce tej męskości i tej historii pojmowanej przez męskość, no to jest cały czas takie samo. Nie wiem, czy pamiętacie jedno z ostatnich zdań potopu, które wypowiada Oleńka. Andrzej, Andrzej, ja mram twoich niegodna całować. Wspaniałe po prostu. To tak nas uczą na temat płci. Tak nas uczą na temat płci i mnie się już trochę dawno przestało chcieć śmiać z tego, bo naprawdę po prostu dzieci, które uczę potem, znaczy uczyłam, no uczę na różnych kursach, muszą pisać na maturze później takie rzeczy. I w ten sposób myśleć o płci, więc wracam do tego, że gej, który nie jest Polakiem i który nie jest tym, znowu się powołam na tego Cejrowskiego, który, jak on tam mówi w tym wywiadzie pięknie po prostu, ja jestem wojownikiem, dlatego że ja to potrafię pójść na polowanie, upolować antylopę i ja panu antylopę przyniosę i pokażę. To jest naprawdę polskie myślenie, takie klasyczne, naprawdę, o męskości. I kobiecości. No i co? I w związku z tym jakby wykroczenie poza heteronormatywne, znaczy poza, no właśnie, heteronormatywne wykroczenie poza ten system myślenia o płci będzie zawsze jakby pogardzane. Znaczy jest też inna narracja dotycząca tego, że gej wszedł zamiast Żyda, jakby jako ta inność, która zagraża, jako ta obcość. Ja nie wiem, co jest bardziej prawdziwe. Ja myślę, że te narracje się jakoś mieszają, że to nie jest takie oczywiste. Ja myślę, że bardziej dzisiaj skłonna bym była do tego, żeby powiedzieć, że no, nawet dowód jest na to w postaci tego, jak wielką karierę zrobiła tak zwana ideologia gender i ten lęk przed tym odwróceniem ewentualnym płci, czyli tym ubieraniem chłopców spódniczki i tak dalej. Tu chodzi o płeć. Tu chodzi o płeć, o to, jak definiowana jest kobieta jako naród, jak definiowany jest mężczyzna jako Polak i tak dalej. I jak ja się z tym czuję? No oczywiście, że ja się z tym czuję okropnie i mam już dosyć. I po prostu przyjechałam do tej Warszawy parę lat temu, jako do takiego miasta mojego, bo ja się tu urodziłam, los sprawił tak, że nie mieszkałam tu długo i w mojej rodzinie w kółko była taka narracja, tak, wreszcie pojedziesz kiedyś do tej Warszawy, to pojechałam do tej Warszawy, a kiedy zaczęłam walczyć, powiedzmy, czyli brać udział w różnego rodzaju marszach, kiedy kiedy dołączyłam do założonego niedawno We Gender, które organizowało jakieś no właśnie marsze, parady, dnie milczenia, konferencje i tak dalej, i tak dalej, no to w Łodzi było bardzo trudno. Tam w kółko przychodziła Młodzież Wszechpolska, kogoś biła, ja wszystkie ciuchy miałam śmierdzące, bo co chwila leciał jakiś gaz, po prostu, no naprawdę było jakoś strasznie. Przyjechał raz Robert Biedroń, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co zrobić, bo właściwie policji nie starczyło, żeby w ogóle obronić Biedronia. To było lata temu. I ja później przyjechałam do Warszawy i tu było, wtedy było fajnie, bo akurat w tym roku, kiedy przyjechałam, to było w ogóle Euro Pride, było strasznie dużo jakichś transów z Francji, w ogóle było pięknie i mnie się wydawało, i ludzie chodzili boso po Nowym Świecie, bo było gorąco. Ja mówię, wow, po prostu super. I z roku na rok jest gorzej, bo znowu w tej Warszawie jest tamta Łódź. I to jest potworne rzeczywiście. Co z tym robić? Ja nie wiem, ja bym wymuszała. To znaczy, mnie się wydaje, że jeżeli dialog jest niemożliwy, a bardzo długo będzie niemożliwy, bo jest niechęć z jednej i z drugiej strony, a nawet bym powiedziała, że z tamtej strony może większa, dlatego że książka na przykład Ledera na ten temat ukazała się po lewej stronie jednak, a nie po prawej. I nie znam takich książek po prawej stronie, które by mówiły o możliwości ewentualnej dialogu, bądź też próbie zrozumienia i tak dalej. No to po prostu trzeba wymuszać, że tak samo jak się, nie wiem, zmienia ramówka w telewizji i zamiast jednego serialu leci drugi serial, to po prostu w Europarlamencie mają być ludzie z LGBT i mamy na nich patrzeć i koniec. Jest Anna Grodzka i na nią patrzysz i słuchasz jej, koniec po prostu. I nie komentujesz. A jeżeli coś komentujesz, to sobie komentuj, ale jakby w domu po kryjomu. I mam to gdzieś. Tak? I tyle. To jest jedyny mój pomysł tak naprawdę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jedną rzecz. Ja tylko chciałam zapytać, dlaczego antylopa? Ale to już po... Ja wiem, ale właśnie jestem ciekawa, dlaczego akurat Cejrowski, główny Polak, na antylopy? No wiem, ale on się tu wypowiada jako Polak, a nie jako podróżnik. Dobrze. Chciałam teraz oddać głos Jarosławowi Makowskiemu, który jest moim ulubionym przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, jednym z bardzo nielicznych, których w ogóle toleruję, by użyć słowa przewodniego tego spotkania, a także jednym z nielicznych przedstawicieli Kościoła Otwartego, którym ufam, czytam, słucham. I też jesteś taką ostatnią ostoją mojej wiary w liberalizm, więc będę cię prowokować za pomocą Ledera, też mam egzemplarz i w ogóle może zastąpimy tym Lederem Potop na liście lektur, może coś się wtedy zmieni. Otóż Leder twierdzi, i to nie jest szczególnie odkrywcze, ale on to bardzo fajnie pisze, formułuje, że mianowicie liberalna demokracja nie ma sposobów na ekspresję tych emocji, które leżą u podstaw spalenia tęczy. Problemem III Rzeczypospolitej, podobnie zresztą jak jej poprzedniczki, cytuję, była i jest niezdolność klasy politycznej, czyli was, Platformy między innymi, do znalezienia w obrębie społecznego imaginarium politycznego słów i symboli znaczących, które włączyłyby poczucie krzywdy we wspólnotę Republiki. Problem polega więc na tym, że poczucie krzywdy w Polsce nie stworzyło języka politycznego. Owszem, operuje językiem żałobnym, językiem wykluczenia moralnego, wreszcie językiem odwetu, na przykład, myślę, można dodać polenia tęczy. Ale żaden z nich nie stwarza płaszczyzny współistnienia. No więc co wy, liberałowie, zamierzacie z tym zrobić? Poza tym, że Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecuje nam, że będzie pilnować tęczy do 31 grudnia i ani chwili dłużej.
Znaczy, rzeczywiście w ogóle dziękuję za zaproszenie i za to, że tu jestem i mogę z Państwem dyskutować. Zostałem postawiony w trudnej sytuacji, bo czuję się jak ostatni Mohikanin zarówno liberalizmu w tym kraju, jak i Kościoła Otwartego. Niemniej wydaje mi się, że jest tak, że liberalna demokracja jest słaba w tym sensie, że ona bazuje na procedurach, bazuje na prawie, bazuje na szacunku wobec innego. Wszystko to są rzeczy, które jak Państwo je słyszycie, to dostajecie od ruchu wymiotnego. Prawda? To nie jest to samo, co takie słowa jak Bóg, honor, ojczyzna, patriotyzm, męczeństwo, śmierć. W tym sensie liberalna demokracja jest absolutnie nudna. Prawda? To znaczy ona nam każe organizować swoje życie, prawda? Znaleźć pomysł na siebie, a nie tylko i wyłącznie organizować swoje życie w ramach pewnej wspólnoty, prawda? I to najlepiej wspólnoty gorącej, używającej języka gorącego, najczęściej broniącego czegoś, walczącego z czymś. Więc w tym sensie ja bym bronił liberalnej demokracji w ten oto sposób, że ona musi pokazać pazur. Znaczy, że ona nie może być bezsilna. Że jeżeli rzeczywiście łamane jest prawo, to państwo przed tym panelem opisywali przypadki, jak w Polsce działa prokuratura, prawda? Że swastykę uznajesz za jakiś znak hinduski. Więc to jest pierwszy moment, znaczy, że liberalna demokracja nie jest bezsilna, ale pod warunkiem, że rzeczywiście będzie chciała przestrzegać, respektować i egzekwować liberalnych wartości. Więc to jest jakby pierwszy poziom. Drugi poziom to jest to, o czym tutaj mówimy cały czas i słowo, które w tym środowisku, jak rozumiem, które tutaj siedzi i debatuje, jest ulubione, to jest tolerancja, prawda? I rzeczywiście w Polsce jest tak, że przyjęło się, iż tolerancja to jest maksimum tego, co jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać wobec innego. Rzeczywiście tolerować to jest znosić obecność drugiego. Podczas gdy to było dobre na początku lat 90., to było dobre jeszcze dekadę temu. Znaczy my jesteśmy już krok dalej. W tym sensie nie zgadzam się z Państwem, że nic się nie dzieje, właśnie się dzieje. Znaczy w tym sensie, że my dotarliśmy do momentu, kiedy rozmaite grupy mniejszościowe, prawda, domagają się uznania. A więc nie tylko, żeby były tolerowane, ale żeby były uznawane. W tym sensie one wychodzą z podziemia. W tym sensie tęcza jest przedmiotem nienawiści, ponieważ, mówiąc kolokwialnie, kole w oczy. Prawda? Co to znaczy nienawiść? To znaczy nienawidzieć. W momencie, kiedy nie było jej widać, nie była problemem, bo była w podziemiu. W momencie, kiedy wyszła do sfery publicznej i ją widzimy, staje się problemem. Więc to jest drugi aspekt. Trzeci aspekt to jest taki, że w Polsce i to bardzo dobrze widać właśnie teraz, znaczy sfera symboliczna jest dużo realniejsza niż sfera rzeczywista. Znaczy, w tym sensie zamieniły się porządki w Polsce. My się nie przejmujemy tym, jak na przykład dobrze ułożyć chodnik albo jak zbudować przyzwoite żłobki, natomiast jesteśmy w stanie naprawdę wyrywać sobie włosy o tęczę, która właśnie stała się tym symbolem. Na temat tęczy każdy w Polsce ma coś do powiedzenia. Na temat, nie wiem, jak dobrze zorganizować żłobki, jest niewielu, a większość w ogóle się tym nie chce.
Albo jak przyzwoicie płacić budowlańcom.
Albo jak przyzwoicie płacić budowlańcom. Więc w tym sensie wydaje mi się, że ta sfera symboliczna, ostatnia uchwała dotycząca Jana Pawła II, prawda, tęcza, to są te wszystkie symboliczne kwestie, które zastąpiły życie realne. I wydaje się, szczególnie prawej strony tego sporu, że jeżeli będzie miała władzę nad symbolami, to będzie miała władzę nad rzeczywistością. Otóż nie, i tu przychodzę do czwartego punktu. W tym sensie nie zgadzam się z panią, ponieważ wydaje mi się, że to, co się w Polsce dzieje, to znaczy jakby wzmocnienie tych ruchów nacjonalistycznych, ksenofobicznych, jest efektem na postępującą nowoczesność. To jest dokładnie to samo widać w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, co jest efektem na prezydenturę Baracka Obamy, prawda? Co jest efektem na to, że Ameryka przestaje być biała, protestancka i heteroseksualna. Znaczy efektem jest Tea Party, prawda? Znaczy efektem są ten Pat Bushman, którego przytaczał Aleksander Smolar, który chętnie zawiązałby koalicję z Putinem. I wydaje mi się, że termometrem pokazującym, iż w Polsce dokonuje się zmiana społeczna, wbrew temu, o czym tutaj mówimy, właśnie jest to, jak radykalizują się pewne ruchy po prawej stronie sceny politycznej i światopoglądowej. I ostatnia rzecz, skoro zostałem tutaj wywołany jako także ktoś, kto zajmuje się religią, to jest coś, co... bo Agnieszka, organizując tę debatę, rozesłała nam, że tak powiem, także kilka pytań. I tam była także pytanie dotyczące, czy związane z ciałem. Znaczy, jednym z rzeczywiście elementów, które także stoją za tęczą, jest to, że ciało przestało być przedmiotem, czy też życie ciała przestał organizować Kościół katolicki. Prawda? Znaczy, reakcja na to, iż ludzie w Polsce, Polki i Polacy stają się właścicielem swojego ciała i zaczynają organizować jego przygody na swój sposób, jest właśnie to, żeby wrócić niemalże do średniowiecza, prawda? To jest w moim przekonaniu koniec czegoś, co ja kiedyś nazwałem w tekście na tabelę do Gazety Wyborczej katolicką biowładzą, że to się kończy, że ta przygoda ciała, która była organizowana przez religię w tym kraju od chrztu, po śmierć, czyli od właśnie narodzin, od momentu narodzin do momentu odprowadzenia cię na cmentarz, zaczyna się kończyć, prawda? I to też, wydaje mi się, jest jakby wzmożenie, to też ulubione słowo z kategorii opisujących tego, ten spór kulturowy, który w Polsce się dzieje, jest wzmożenie prawej strony, jest właśnie efektem tego, że większość ludzi w tym kraju zaczyna być panami własnego ciała, a nie to ciało jest oddane w panowanie takiej czy innej religii, takiego czy innego kościoła. Więc ostatnie zdanie, ta skądinąd chrześcijański postulat, który formuje Agnieszka i który, rozumiem, jest też w książce Andrzeja Ledera, znaczy co zrobić z tą krzywdą, wydaje mi się, że jest... i musi pozostać bez odpowiedzi. Zresztą sam Leder jej de facto nie daje, bo jest bezradny. Tak? To znaczy poza opisem i wykrzyczeniem tego, co jest, w zasadzie nie ma żadnego pomysłu, jak na nowo związać tą wspólnotę. Znaczy, to jest znowu, w liberalnej demokracji w zasadzie nie da się na nowo związać tej wspólnoty. I jest też prawdą, że jest krzywda, która jest niezawiniona, prawda? I w tym sensie ochrona tych ludzi, którzy zostali zepchnięci na margines, leży po stronie tych, którym się udało, ponieważ ja uważam, że prawdziwe i dobre społeczeństwo poznaje się po tym, jak troszczy się o wykluczonych, ubogich, mniejszości seksualne, a nie po tym, jak żyje się większości, prawda? To jest jakby kryterium tego, czym jest dobre społeczeństwo. Ale jest też wina, czy też krzywda, która jest podsycana, prawda? Która jest kultywowana, prawda? Bo Barbara Skarga kiedyś w takiej rozmowie o nienawiści właśnie opowiadała mi, że jest rodzaj nienawiści, który jest stanem ducha, tak? I wtedy nic się z tym nie da zrobić. Znaczy, taka nienawiść bije na oślep. Taka nienawiść zawsze będzie właśnie przedmiotem po prostu bólu i przedmiotem przemocy, którą tyle razy widzieliśmy na Placu Zbawiciela.
Chciałam jeszcze ostatnie pytanie, takie już króciutkie do wszystkich Państwa. Jak Wy widzicie rolę mediów i w ogóle przestrzeń debaty publicznej w odniesieniu nie tylko do tęczy, ale do tej metaforycznej tęczy, którą jest Polska w tej chwili? Czy to nie jest trochę tak, że ponieważ media się stabloidyzowały, to już jest wyświechtane słowo, ale chyba jednak trafne, to one się karmią konfliktem. To znaczy my nie dowiemy się o ludziach, którzy mają do tęczy stosunek ambiwalentny albo do ludzi, których ta tęcza nie obchodzi. My się dowiadujemy o tych, którzy chcą za tęczę oddać życie i o tych, którzy chcą tęczę za wszelką cenę spalić, bo taka jest dynamika konfliktu. Ja muszę powiedzieć, że... nie wiem, czy się powinnam przyznawać. Ja tego Newsweeka ukradłam wczoraj w jakiejś restauracji. ponieważ ja go nie kupiłam. Mnie ten Newsweek tak zbrzydził. Znaczy fakt, że media głównego nurtu dają na okładkę Cejrowskiego razem z jego wypowiedzią, która jest po prostu skrajnie nienawistną opowiedzią, mnie to tak zbrzydziło, że nie kupiłam i oczywiście potem żałowałam, bo ja zbieram takie fajne czasopisma. No więc sobie przywłaszczyłam. Ale mam takie poczucie, że tu się dzieje coś bardzo niepokojącego, że media zamiast być przestrzenią dialogu i ten dialog jakoś próbować organizować w taki sposób, żebyśmy mogli jednak być wspólnotą, to one nieustannie szczują ludzi na siebie. I mam bardzo wielką satysfakcję, że ta dyskusja jakoś tak może innymi torami poszła, niż by się spodziewali nasi nieprzyjaciele jednak chyba z tego portalu Telegraf24.
Więc ja mogę krótko zacząć tą serię, skoro ją skończyłem. Więc pierwsza rzecz rzeczywiście jest tak, jeżeli państwo chcą zrobić karierę w tak zwanych tygodnikach opinii w tym kraju, to najlepiej powiedzieć podobną frazę, jak tu cytuję, prawdziwy dżentelmen czuje się obrażony nie wtedy, kiedy gwałci kelnerkę, ale wtedy, kiedy pije wino z gwinta, czy jest o to pomówione. Prawda? To jest gwarancja tego, że potem we wszystkich niemalże tygodnikach opinii lądujecie na pierwszej stronie, na okładce. Co do tego, to rzeczywiście media podsycają tą nienawiść, prawda? Znaczy one ją absolutnie stymulują. Ja chciałem przytoczyć opowieść, którą zawdzięczam Charlesowi Taylorowi. To jest kanadyjski, katolicki filozof, jeden z najważniejszych obecnie na świecie. Zresztą przyjaciel księdza Tischnera, świętej pamięci Krzysztofa Michalskiego, szefa Instytutu Nauk o Człowieku. I on opowiadał taką historię, która miała miejsce w Kanadzie, między właśnie zwolennikami pro-life i pro-choice. W zasadzie to jest podobny, analogiczny spór, w zasadzie nie do rozstrzygnięcia. Znaczy temperatura tego była tak duża, że kiedy zapraszało się ludzi z tych dwóch stron barykady do studia, natychmiast skakali sobie do gardeł i zresztą w Polsce w media robią dokładnie to samo, na zasadzie kontrastu. Zaprasza się polityków, prawda, działaczy, publicystów, żeby absolutnie się pałowali, a nie ze sobą rozmawiali. I co zrobił Charles Taylor? Mianowicie zabrał zwolenników pro-choice i zwolenników pro-life na 3-dniowe rekolekcje. Znaczy powiedział, koniec, jeżeli chcecie rozmawiać, jeżeli chcecie dojść do jakiegoś konsensusu, jeżeli chcecie zobaczyć w sobie nie tylko wroga, prawda, przeciwnika politycznego, ale także człowieka, który reprezentuje pewne wartości, uciekamy ze sfery mediów i zabrał ich na właśnie takie rekolekcje, kiedy oni siedzieli ze sobą, zaczynali rozmawiać i nagle rzeczywiście widzieli w tym drugim, prawda, zwolenniku na przykład pro-life, że jemu też chodzi o jakieś wartości, że on też nie jest tylko i wyłącznie demonem, który zabija te płody, ale że im również idzie o jakieś dobro, prawda? Więc rzeczywiście, gdyby zrobić taki eksperyment w Polsce, że na 3 dni wyłączamy wszystkie stacje te nadające 24 na dobę, jestem przekonany, że to społeczeństwo by się natychmiast odmieniło, znormalniało i już by siebie nie tolerowało, ale także uznawało. Zresztą wiecie państwo, że w Polsce jesteśmy chyba bodaj jedynym krajem, gdzie działają 3 całodobowe telewizje. Szansa, żeby nie być w tym kraju w telewizji, jest absolutnie żadna. Dziękuję bardzo.
Z tymi rekolekcjami to jest dobry pomysł, ale też tak nie do końca, dlatego że pracowałem wtedy w Katolickiej Agencji Informacyjnej, przeżywaliśmy narodowe rekolekcje wtedy, kiedy zmarł Jan Paweł II i media rzeczywiście na kilka dni się zamieniły w coś innego i to miało pewne, ale raczej krótkotrwałe efekty, więc z mediami to jest trudno. I z rekolekcjami w nich prowadzonymi. Ja bym to podsumował bardziej, może nie tyle właśnie od strony kościelnej, co od strony socjologicznej. Jest takie pojęcie jak panika moralna. I panika moralna, koniecznym elementem podsycania, budowania paniki moralnej jest właśnie udział mediów. Znaczy nagłośnienie jakiegoś tematu, który się wydaje być właśnie konfliktowy, dramatyczny i on się potem wyolbrzymia w ten sposób, że percepcja społeczna jest taka, że no, mamy tutaj jakiś wielki problem społeczny. I ja się cieszę, ja tylko przejrzałem tylko z grubsza te wyniki sondażu dzisiaj podawanego dotyczącego tęczy. To nie jest badanie społeczne, ale to jest rzecz wiarygodna na tyle, ile ludzie dzielą się swoimi opiniami na jakiś temat. W badaniach CBOS-u, na tyle, ile pamiętam, większy jest pewien współczynnik, zależy jak go zdefiniujemy, tolerancji dla osób nieheteronormatywnych, wtedy, kiedy ludzie twierdzą także, że znają takie osoby. To w jakiś sposób się potwierdza w tym sondażu, który tutaj jest i to jest też odwołanie do tego, o czym mówił pan redaktor. To znaczy tego, że no, jeżeli się spotkamy z kimś twarzą w twarz, to łatwiej zobaczyć człowieka, a nie walczyć tylko za pomocą różnych ideologicznych czy symbolicznych narzędzi walki kulturowej. Natomiast co do tej paniki moralnej, to są takie, bo ja się akurat bardziej zajmuję socjologią migracji i na ten temat coś mogę mówić i to jest już jakby na tyle opracowane, że przy takim fenomenie podsyconym przez właśnie media, jak tak zwane eurosieroctwo, okazuje się, że jest to oczywiście problem społeczny, ale on w badaniach, które się wydają być na tyle wiarygodne w sensie reprezentatywne, wskazuje, że to dotyka kilku procent dzieci w Polsce. I to jest, ale on jest poprzez media wyolbrzymiony, no bo taka jest natura też mediów. Natomiast jeżeli socjologowie na to popatrzą, no to jest to pewna panika moralna. I ostatni głos w sprawie mediów i może bardziej Kościoła, no bo to też jakoś tak muszę mówić. Państwo tutaj używaliście nieraz terminów Kościół otwarty. Ja kiedyś słyszałem jednego no, z dosyć istotnych polityków, który mówił, że po śmierci właśnie przywołanego księdza Tischnera Kościół otwarty umarł. Nie ma już chrześcijańskiego liberalizmu, czy w ogóle Kościoła otwartego w Polsce. Ja myślę, że Kościół otwarty jest, ale dlatego właśnie też jest otwarty, bo nie widać go w mediach. To nie jest ten, który występuje, czy jest prezentowany w mediach. I to niezależnie, czy one są bardziej katolickie, prawicowe, czy także wydaje mi się, no nie wiem, mainstreamowe, czy progresywne, czy no po prostu publiczne. Więc ja myślę, że tutaj kwestia tego, że pewne poglądy, które się właśnie wydają może bardziej jednak idące w stronę polifonii, one się mniej przebijają, bo są mniej wyraziste, bo nie są białe, ani nie są czarne. Natomiast media się żywią czymś takim, czy się żywią sensacją oczywiście i podsycają paniki moralne.
Ja chyba za dużo mówiłam i mi wysiada już mikrofon, widzę, więc teraz powiem krótko. A propos mediów, co mogę powiedzieć a propos mediów? No rzeczywiście, no mnie się też oczywiście to nie podoba, jak są prowadzone debaty, już się wcześniej wypowiedziałam na temat tych krzykliwych debat, jak one mi się nie podobają, ale tak sobie myślę, że powinnam panu odpowiedzieć na to, czy my walczymy w sferze symbolicznej, czy to, że się zawalczy sferę symboliczną, to jest już wygrana. Ja oczywiście wiem, jak się tworzą ruchy narodowe w innych państwach Europy i w ogóle na Zachodzie. I wiem, że to jest kontekst nasz, ale sam pan powiedział, że w Polsce żyje się bardziej w imaginarium, czy też w tym, co właśnie no jest, ja bym powiedziała, bardziej wyobrażeniowe niż symboliczne. No więc jeżeli to się zawłaszczy, to siłą rzeczy daje się po prostu scenę ku temu. Znaczy to jest wtedy moja narracja, tak? Jeżeli ja dam swoją narrację w sferze imaginacji, to ja wygrywam. I tak samo jest z tęczą. To dopiero narodowcy powiedzieli, że tęcza jest LGBT. Wcześniej nikt tak nie mówił, może się komuś kojarzyła, może coś, ale artystka też tego nie mówiła. Ja nawet chciałam zadać pytanie, lub stwierdziłam, że nie, bo teraz mówi coś innego i to jest ważne, co mówi teraz. Ale naprawdę zauważcie, dopiero narodowcy nadali jakby sens tego, czym jest tęcza. I to też jakby, jeżeli mówimy już o mediach, czy o w ogóle takim dyskursie, tym, co jest ugrywane w dyskursie społecznym, to też było jakoś nieobecne. I stąd po prostu ludzie, którym przeszkadza tęcza, na przykład dlatego, że stoi im pod domem i co chwila im ktoś ją podpala, ja się temu nie dziwię, że im przeszkadza. Ja też bym nie chciała, żeby ktoś mi co chwila podpalał pod domem i ja bym się bała dziecko wypuścić po prostu, nie wiem, na plac, tak, czy też przed dom, a tylko, że oni mają pretensje do tych osób, które tęcze stawiają, a nie do homofobii, która powoduje, że ta tęcza płonie. To też jest wina mediów, dlatego, że po prostu w dyskursie nie funkcjonowało to, o czym w tej chwili mówimy. Ale ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz na koniec, ja nie wiem, czy ja mogę pół minuty coś powiedzieć, bo chcę powiedzieć na temat wiary coś. I to może być trochę dziwne i tak mówię to na koniec, bo się trochę obawiam, ale wydaje mi się, że, bo przyniosłam sobie też drugą książkę i to jest, też sobie tak myślę, że co tam Charles Taylor, że Levinas, tak, i że kontakt z innym i że inny jako drugi i naprawdę próba dialogu i zrozumienia siebie. I Julia Kristeva, ta niewiarygodna potrzeba wiary. Julia Kristeva, która no, dzisiaj jest jakoś dosyć krytykowana ze środowisk lewicowych za ten zwrot ku wierze, ale mnie się wydaje, że ona ma bardzo dużo racji, kiedy ona mówi, że sporo przemocy i sporo takiej eskalacji tego, co jest taką właśnie wulgarną przemocą, bierze się z potrzeby wiary, która została jakoś ludziom odebrana i wykorzeniona. I nie chodzi mi o to teraz, żeby jakby ogarniać Kościołem wszystko, bo to już zostało zrobione i to jest niedobrze, ponieważ Kościół jest polityczny, ponieważ Kościół jakby, no wiadomo, że już właśnie Kościół o tym, co jest, Kościół z tym, czym jest wiara, religia, przeżycie metafizyczne, metafizyka w ogóle, doświadczenie mistyczne, doświadczenie wewnętrzne, o którym pisał Bataille, cokolwiek, to Kościół już jest bardzo od tego daleko i ludzie tego nie mają, podobnie jak nie mają przeżyć wzniosłości. I ja nie wiem, czy Państwo, to będzie oczywiście, to nie wyczerpuje tematu. Ja nie chcę powiedzieć, że dlatego, że narodowcy mają poczucie wzniosłości, to sobie palą tęczę i mają wzniosłość, kropka, i to jest odpowiedź na pytanie. Ja chcę tylko powiedzieć, że to jest element tego problemu, że po prostu to, że jest religia w szkołach, to, że na religii się mówi o, nie wiem, tam powiedzmy, że aborcji, tak, to, że się nie mówi. Tak naprawdę zabrało się ludziom coś takiego, czym religia powinna być i zabrało się ludziom duchowość. Właśnie przez to, że zlaicyzowało się w ten sposób religię. W związku z tym eskaluje coś takiego, jak potrzeba pewnych wzniosłych doznań. I po prostu ja myślę, że udział w takim Marszu Niepodległości jest bez wątpienia doznaniem wzniosłym. I przemoc jest także bez wątpienia doznaniem wzniosłym. I dlaczego robią to młodzi ludzie? Dlatego, że młodzi ludzie są no właśnie w wieku adolescencji, kiedy tych doznań wzniosłych potrzeba, wspólnie przeżywanych bądź samotnie przeżywanych doznań wzniosłych. I jeżeli powrócimy, jakby pozwolimy ludziom przeżywać te doznania wzniosłe, religijne, tam gdzie jest ich miejsce, to być może tej przemocy będzie też mniej. Więc więcej wiary i więcej religii w religii i wyrzucić religię ze szkół. I to bym powiedziała, nie z tych powodów, o których mówi się zazwyczaj. Tak? Ja mówię teraz o drugiej stronie tego. Ludzie potrzebują wzniosłości, no ale może po prostu da się ją robić nie tu. O, dziękuję. A tak się bałam to powiedzieć.
Myślę, że musisz to napisać i na pewno ojciec Lisak odpowie jakoś bardzo mądrze i głęboko, ale to jest chyba już na jakąś następną debatę w Barze Studio. A teraz chciałam oddać głos publiczności. Proszę bardzo, pan z tyłu był pierwszy. Można prosić o mikrofon?
Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, Kasper Nowogrodzki. Ja chciałem się odnieść właśnie do tego, co pani przed chwilą powiedziała. Bo jedna jest rzecz. Pani Julita Wójcik w 2011 roku przyznała, że tęcza ma być, w New York Timesie przyznała, że tęcza ma być symbolem walki z homofobią. W sensie, że taki jest cel jej stawiania w Warszawie. To jest jedno. A drugie, wspomniała pani o tym, że jakby młodzi ludzie potrzebują, no powiedzmy my, bo też jestem młodym człowiekiem, potrzebują doznań wzniosłych i je się niby zabiera, więc dlatego powstają Marsze Niepodległości, czy dlatego płonie tęcza. Ale ja chciałbym zauważyć, że właśnie środowiska LGBT i tym podobne, no nie wiem jak to określić szerzej, lewicowe, starają się wymazać religię jakby, zabiera się pole Kościołowi. Także no jakby pani sama sobie zaprzecza tutaj, twierdząc, że potrzeba tych doznań powoduje, że ludzie, że ludzie jakby, trzeba dać im na to miejsce, ale sami państwo zabieracie w ten sposób to miejsce i dlatego tak się dzieje, że płonie tęcza i też chciałbym powiedzieć, że skoro tęcza ma być symbolem walki z homofobią, ma być symbolem równości i jakby takiego wspólnego zrozumienia, to dlaczego ona jest narzucana na siłę? Dlaczego jest tak, że jak widać sprzeciw, to jeszcze bardziej dokręca się tą przysłowiową śrubę, żeby ona tam stała? Jak pani wspomniała, niezależnie co ludzie myślą, w Parlamencie Europejskim powinny być osoby ze środowiska LGBT. No, nie rozumiem, gdzie tu jest tolerancja. Narzucanie własnego stanowiska to nie jest tolerancja, to nie jest równość w mojej ocenie. Dziękuję.
Chciałam odpowiedzieć, czy więcej pytań jest. To może nie będę. Mnie się wydaje, że ja już to powiedziałam. Ja nie czytałam tego wywiadu w New York Timesie. Ja mówiłam o tym, jakie były wywiady w Polsce. To znaczy, że nie mówiło się o tęczy i nie mówiło się w mediach jako o symbolu LGBT i ona nie w ten sposób była stawiana. Mówiło się o przymierzu, mówiło się o wolności, mówiło się o miłości. Cała masa jakby symboli, ale nie LGBT i dopiero spalenie tęczy jako pedała po prostu, tak? Jako symbolu pedała w Polsce, dopiero to wyzwoliło mówienie w kategoriach LGBT. Jeżeli chodzi o wiarę, to wydaje mi się, że to zostało zrozumiane, co ja powiedziałam przez większość sali, no ale mogę powtórzyć. Chodzi o to, że to, co religia robi dzisiaj, ma niewiele wspólnego z doświadczeniem metafizycznym, o którym mi chodzi, ani też z doświadczeniem wzniosłym.
Ale to jeszcze tak religijnie patrząc...
Jak się mam bezpośrednio odnosić do wypowiedzi pana, to był 2013 rok, było już po spaleniu tęczy. Jednocześnie nie wiem, czy ja mam się przyznać do winy jakiejś, którą pan by chciał mi obarczyć i premedytacji generalnie. Tęcza jest symbolem LGBTIQ i była zanim ja postawiłam tęczę. Po prostu nie mówiłam tego, nie przypisywałam jej tego jako znaczenia, bo wiem doskonale, w jakim kraju i świecie żyję. Po spaleniu tęczy, właśnie jako tego przysłowiowego pedała, włosy mi stanęły dęba na rękach i przestałam się bać po prostu przyznawać do tego, że tęcza również może mieć takie znaczenie, bo to nie jest jednoznacznie tylko to. Tęcza może znaczyć wiele rzeczy. Może być piękna, radosna, dla każdego czymś innym. Jednocześnie należy się tym osobom, które mają odmienną tożsamość seksualną, taki sam szacunek, jak i panu. I to jest właśnie ta otwartość i tolerancja na innych. To jest pluralizm w przestrzeni publicznej. To jest dopuszczanie wielogłosu. I tęcza jest takim wielogłosem tak naprawdę.
Dominika. Dzień dobry. Więc tak, pierwsza rzecz, którą chciałam panu powiedzieć, mimo że dyskusja nie ma sensu, jestem jedną z osób, która budowała pierwszą tęczę. To było na Wigrach, razem z dziećmi, z różnymi osobami i tęcza nabrała polityczności dopiero tu, w Warszawie, po spaleniu. Wcześniej nie była w żaden sposób polityczna. Służyła wtedy temu, że pary heteroseksualne robiły sobie na jej tle zdjęcia ślubne. I tak jak Julita zauważyła, to o czym mówisz nie pojawiło się w 2011 roku, więc jest to kłamstwo, które jest niczym nie poparte. Pojawiło się w 2013 roku, prawda? W New York Timesie, tak. I teraz dalej. Przepraszam, nie pamiętam pana nazwiska. Pan wspominał o tym, że ciało zaczyna należeć do nas. To absolutnie nie jest prawda. Jestem kobietą, nie mam prawa do aborcji. Aborcja jest możliwa w trzech wypadkach, z czego i tak zazwyczaj bardzo często nie jest możliwa. Dlatego, że lekarz ma prawo odmówić, prawda? Tak jak ma prawo odmówić przepisania tabletek 72 godziny po. Większość społeczeństwa, która uważa, że homoseksualizm jest w porządku, toleruje go pod warunkiem, że go nie widzi. To znaczy, że wszystko jest w porządku, jeżeli nie widzę dwóch gejów lub lesbijki całujące się. Więc to jest kolejny dowód na to, że ciało nadal jest bardzo polityczne, nadal nie należy do nas i nadal jest w jakiś sposób szykanowane. I cofamy się. Aborcja była legalna. Mamy rok 2014, nie jest legalna.
Chciałam poprosić o odpowiedź, jeżeli masz ochotę.
W takim razie nie dostałem, czy to moja wina, nie dość jasno się wyraziłem. I chodziło tylko i wyłącznie o to, że w przestrzeni publicznej właśnie dlatego, że geje, lesbijki są widzialne, to na to pojawia się reakcja, prawda? Dlatego, że stajemy się coraz bardziej nowoczesnym społeczeństwem, to pojawiają się też radykalne ruchy, które nie uznają tego, co niesie ze sobą nowoczesność, prawda? I to jest tylko i wyłącznie, chodziło mi o termometr, prawda, pokazujący ten konflikt, który jest nieunikniony i on będzie narastał. Znaczy w tym sensie to mówiłem, prawda? Że do debaty publicznej, do tak zwanego mainstreamu przedostały się pewne tematy, które jeszcze 10 lat temu absolutnie były w podziemiach. I to one wywołały te reakcje skrajne. Ale w tym sensie pani mówiła, że prawica ruszyła na tęczę, znaczy, że ona stała się, Boże, już teraz... Ale w każdym razie idzie o...
potrzeby wzniosłości.
Znaczy, w zasadzie powinniście podziękować prawicy, tak? To znaczy, dzięki temu, znaczy oczywiście, ja wiem, jakkolwiek to brutalnie zabrzmi, ale dlatego, że jest ta reakcja taka negująca, prawda, odmawiająca uznania, dlatego o tym dyskutujemy. A dyskusja, i to wydaje mi się remedium i być może sposób na rozbrojenie tego granatu, sprawia, że te strachy, które jeszcze wczoraj były absolutnie paraliżujące nasze życie, dziś one powoli pękają. Zacytuję tutaj lubianego na lewicy Ziska, prawda? Znaczy, jeżeli chcemy się pozbyć fantazmatu, to musimy go, prawda, wyciągnąć, wtedy pęka i być może przestaje straszyć. Natomiast cały ten proces, żeby była jasność, znaczy jego nie wymarzymy, to znaczy nie ma powrotu do raju raz utruconego, tak? Znaczy koniec, on się skończył. Więc konflikt jest wpisany w liberalną demokrację, co więcej, konflikt jest wpisany w dużo silniejszym stopniu w sytuacji, kiedy społeczeństwa doznają takiego przyspieszenia, kiedy przeżywają tak szybki proces transformacji, jak my przeżywaliśmy w tych 25 latach. Więc w moim przekonaniu, ja bym w ogóle się dziwię, że to tak spokojnie w zasadzie się rozeszło, tak? Znaczy, jak wiemy, spoglądając na naszych sąsiadów, są warianty, w których ten proces przebiega w dużo bardziej brutalniejszy i krwawy sposób.
Panu chciałam udzielić głos.
Dzień dobry, Tomasz Szopła. Ja chciałem się odnieść do tego, co tutaj pan w ramach pytania, komentarza powiedział i to, co Julita później powiedziała. Z tą tęczą to jest tak, że każdy widzi w niej to, co chce tak naprawdę. I ja czasem właśnie tak myślę, że przecież tęcza to jest i symbol przymierza Boga z ludźmi, i symbol spożywców, czy spółdzielczości przed wojną. Zresztą często turyści się dziwią, jak widzą na sklepach PSS z połem tęczę. Prawie każde przedszkole czy szkoła podstawowa ma tęczę gdzieś. I tak naprawdę to, co... Dlaczego rozmawiamy teraz o tej tęczy i dlaczego ta tęcza budzi takie kontrowersje, to jest to, że część ludzi po prostu patrzy przez taką optykę, przez taką soczewkę homofobii. I gdyby nie ta homofobia, gdyby ci ludzie nie patrzyli na świat właśnie przez ten filtr homofobii, to ta tęcza by sobie stała i byśmy dyskutowali o tym, czy ona jest kiczowata i nie pasuje do tego miejsca, czy jest dziełem sztuki, który faktycznie do nas przemawia. Ale my nie rozmawiamy o tym, właśnie jakim dziełem sztuki jest ta tęcza, tylko rozmawiamy o tym, czy właśnie jest LGBT, czy nie jest LGBT. Ona oczywiście też jest LGBT, tak? Tak jak właśnie tęcza, spółdzielczość też reprezentuje, tak reprezentuje też osoby LGBT. I tak jak Julita tutaj powiedziała, to było zanim ta tęcza powstała. I nie ma się co też tego wypierać, bo też widzę, że część osób czasem właśnie próbuje tak powiedzieć właśnie, że tęcza to są w sumie różne rzeczy, ale też przy okazji LGBT. LGBT oczywiście też w tym jest i nie ma się co tego wypierać.
Chciałam skomentować, Tomek, co ty bradzisz. Chodzi o to, że w Polsce jakby tęcza jest symbolem tylko tej jednej rzeczy teraz. Dlatego, że to jest to znaczenie, główne znaczenie, nie wiem tam, gust tapicerski, już w tej psychoanalizie to się nazywa, który spaja po prostu pewne pole symboliczne, w którym my jesteśmy. I my jesteśmy niestety w takim polu symbolicznym, w którym homofobia jest jakby takim narzędziem, które popycha działania, różne konflikty i tak dalej, i tak dalej. I tęcza dzisiaj nie jest, gdyby nie był ruszany ten temat LGBT, to nikt by nie dyskutował, czy ona jest kiczowata, czy ona jest jakaś. Nikt by w ogóle nie dyskutował o tęczy. Kto dyskutuje dzisiaj o sztuce? 5 osób, które przychodzą na jakiś panel o sztuce zrobiony. W ogóle daj spokój. Chodzi właśnie o to, że tęcza nie jest już żadną tęczą. Tęcza jest po prostu tęczą w cudzysłowie, tym czymś, na czym rozgrywają się właśnie te straszne konflikty. I to jest najgorsze. I dlatego ja jestem wściekła. Kiedy prezydent Warszawy na przykład mówi, że broni tęczy, no bo tutaj oczywiście broni jako mienia publicznego, bo gdyby się w mediach wypowiedziała, że właśnie broni tęczy jako pewnej inkorporacji w tkankę miejską homoseksualności, to dopiero wtedy byśmy zobaczyli, co by było. Więc jakby to nie jest tak, że każdy widzi, co chce. Dobra, już nic nie mówię.
Panu, przepraszam, panu chciałam...
Dziękuję. Chyba nie działa jednak. Halo? I z tego wszystkiego trochę mi się pokręciło w głowie, więc może zacznę tak. Prawdziwa tęcza jest taka jak u Bolesława Leśmiana w wierszu Pierwszy dzień majowy, pierwszy deszcz majowy, poprzerywana i niecałkowita. I taka jest na warszawskim niebie dzisiaj, na tym zadymionym, zakurzonym, potwornie skażonym pyłami niebie. Chciałbym powiedzieć coś, zdradzić pewne moje marzenie, pewną myśl, którą wiążę z Kongresem Kobiet oraz z kandydatami z tego grona do Parlamentu Europejskiego. Mianowicie, i tu wracam do moich budowlańców, ta ogromna klasa jest społeczna, jak pani słusznie zauważyła, moim zdaniem jest kompletnie wykluczona. Jeżeli chodzi o media, to jest albo lżona i wyśmiewana, jeżeli chodzi o tabloidy. Na tych ludzi najcięższej roboty tabloidy zrzucają całą winę za bałagan i wyją takimi ogromnymi tytułami lenie, obiboki, przez was karetka nie zdążyła i tak dalej. Natomiast Gazeta Wyborcza, którą nadzwyczaj cenię i wiele jej zawdzięczam, podobnie jak inne wartościowe media, obraża tą klasę kompletnym ignorowaniem. I tutaj właśnie myślę, i podobna sytuacja jest z politykami. Od prawego do lewego muru wszyscy politycy umywają ręce, nic o tym nie chcą wiedzieć. Myślę sobie, że byłoby to niezwykłe wydarzenie na scenie politycznej, gdyby Kongres Kobiet albo gdyby któraś z kandydatek szanownych upomniała się o tą dyskryminowaną, obrażoną klasę. Może byłoby wam łatwiej walczyć również o prawa innych mniejszości. Pani prezydent Walc zachowała się jak prawdziwy polityk w tej kwestii. Zapomniała wziąć tej płyty, którą ją oficjalnie tutaj wręczyłem. W związku z tym, szanowna pani Agnieszko, wręczam pani taki sam egzemplarz. Nie, to jest dla pani. Do pani prezydent postaram się dotrzeć.
Proszę bardzo. Niestety nie uczestniczyłam w całości tej debaty, bo państwo tu poruszali tą przestrzeń symboliczną, w której jesteśmy gotowi walczyć do ostatniej krwi. I nie wiem, czy po drodze gdzieś umknął temat pod tytułem redystrybucja dóbr, czyli w jaki sposób tworzą się takie grupy budowlańców.
Znaczy, jeśli można, ja się chciałam odnieść. Bardzo dziękuję za płytę. Nie jestem kandydatką w żadnych wyborach i postaram się coś z tym ciekawego zrobić. Jutro może niekoniecznie, jeszcze muszę trochę pospać. Natomiast myślę, że znaczy to jest dla mnie w ogóle centralna sprawa i w ogóle kluczowe pytanie współczesnej politologii. Jak kwestie ekonomiczne przekładają się na kwestie kulturowe? To nie jest jednoznaczne. To nie jest tak, że ludzie, którzy podpalają tęczę, robią to, bo są biedni. To by było za proste. To był taki marksizm dla przedszkolaków. Ale jest tak, że ten brak uznania, ten brak szacunku dla ciężkiej pracy, dla również pewnego tradycyjnego wzorca męskości, który się wyczerpał, ale nic go nie zastępuje, powoduje wściekłość, powoduje resentyment, który następnie, tak jak mówiła tutaj Marta, zagospodarowują prawicowcy. Nie ma na to łatwej diagnozy, ale na pewno nie jest na to zjawisko dobrą odpowiedzią śmiech, pogarda, oburzanie się i też to, co pan mówi o Gazecie Wyborczej, ignorowanie tej tematyki, co zresztą nie do końca jest prawdą. Ja myślę, że na przykład kwestia umów śmieciowych wreszcie się przebiła do takiej społecznej wrażliwości. To nie jest tak, że można udawać, że tego nie ma. Ja ten temat usiłuję ugryźć od strony kobiecej raczej niż od strony budowlańców, które jak rozumiem są w większości mężczyźni. Mnie interesuje niewidzialna praca kobiet, znaczy potworna frustracja matek, które mają poczucie, że ich praca jest niewidzialna, niedoceniana, nieszanowana i podobnie jak ci młodzi mężczyźni bardzo często idą w kierunku prawicy. Może nie skrajnej prawicy, ale tej prawicy, która właśnie docenia ich tradycyjną rolę. To jest pułapka, w którą polska lewica się wpuściła. Myśmy wzięli na siebie te kwestie kulturowe i my tutaj robimy za ludzi tolerancyjnych, szlachetnych, natomiast nie ma w tym otwarcia na ten mechanizm, który się za tym wszystkim kryje. No i to jest oczywiście apel do Jarka Makowskiego, żeby coś z tym zrobił w łonie panującej partii, bo PO tego nadal nie widzi. Gazeta Wyborcza już trochę zaczęła.
Kto jest symbolem sukcesu w tym kraju? Tak? Zresztą to przy okazji 25-lecia akcji między Gazetą Wyborczą a TVN-em. Znaczy, wydaje mi się, że to jest właśnie utwierdzenie tego, o czym ty mówisz. Tak? Znaczy, pokazujemy ludzi sukcesu, ludzi, którym się udało. Kto jest w Polsce przedstawicielem sukcesu? Bankier, nie wiem, biznesmen z wielką kasą, no i tak dalej. On ma budzić szacunek. O ile, proszę Państwa, wyobrażam sobie doskonale ten kraj bez bankierów, to o tyle sobie nie wyobrażam go bez pielęgniarek. Tak? I to jest istota rzeczy, że ci ludzie, tak jak mniejszości na przykład seksualne, pielęgniarki, nauczyciele i tak dalej, oni nie żądają, żeby zarabiać tyle, ile zarabia biznesmen, ale żądają uznania, tak, szacunku. To jest to, o czym z uporem maniaka pisze na przykład Richard Sennett, tak, w Etyce Dobrej Pracy albo w tej ostatniej książce Together, prawda? To jest istota rzeczy, że jeżeli nie możecie nam dać kasy, to dajcie choć nam szacunek.
Proszę.
Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Bożena Jankowska, jestem z Chicago, ale jestem urodzona w Warszawie, wychowana w Warszawie. Wyjechałam z Warszawy w tych czasach, kiedy wszyscy wyjeżdżali. A teraz wróciłam. Troszeczkę może wrócę do tęczy. Jeśli chodzi o panią artystkę, prawdopodobnie pani nie miała świadomości, że miejsce na postawienie tęczy było bardzo nieszczęśliwie wybrane. Ze względu na tradycję tego miejsca, ze względu na to, kto tam kiedyś mieszkał, kto tam teraz mieszka, jakie tam są domy. W związku z tym tak się zastanawiam od samego początku, dlaczego nie padło pytanie, kto postanowił, żeby tęcza stanęła na placu Zbawiciela. Kto? Nie wiem. Nie wiem, przyjechałam, nie wiem. W zeszłym roku było bardzo miłe otwarcie rzeźby pana Jerzego Kenara, naszego amerykańsko-polskiego artysty, w moim parku Czerniakowskim. Rzeźba jest marmurowa i nazywa się United. I nikt się do tej rzeźby w żaden sposób absolutnie nie czepia, mimo że można. Bo dlaczego jest United? I dlaczego to są takie jakieś węzły? I co te węzły w ogóle znaczą? Chyba dowcip polega na tym, że po raz pierwszy spalono tęczę, przede wszystkim ze względu na lokalizację. Po czym media zrobiły sobie z tego fantastyczny temat, że jest to na pewno atak na gejów, lesbijki i innych ludzi. Tak jak to nasze polskie społeczeństwo homofobów reaguje. I od tego się zaczęła cała historia, która właśnie dzisiaj ma też jakieś w tym panelu dyskusyjnym. Ja uważam, pani mi jeszcze pozwoli skończyć, w moim wieku ja mam różne doświadczenia. Ja wiem, że jak chłopaki z Woli znaleźli się na Ochocie, to na pewno dostali tak, że po prostu powypadały im zęby. A nie daj Boże, żeby Mokotów przeniósł się na Pragę, to tam też się strasznie bili. To w każdym społeczeństwie istnieje, tak jak istnieje chamstwo. Faktycznie edukacja może coś pomóc, ale myślę, że też istnieją inne drogi, żeby się sprzeciwstawić takiemu zachowaniu. Dziękuję.
Czy mogę panią zapewnić? Spędziłam dużo czasu w internecie oglądając nagrania z Marszu Niepodległości. Są nagrania z momentu podpalenia tęczy. Okrzyki są bardzo jednoznaczne. Chodziło o gejów. Chciałam przekazać tam do tyłu, tylko nie wiem komu. Musicie się państwo podzielić.
Udało się. Ja chciałam krótkie, szybkie pytanie zadać. Czy jest możliwy dialog z grupy mniejszościowej z grupą większościową? Bo ja mam z tym problem dlatego, że tutaj wychodzimy z nierównych pozycji, wychodzimy z pozycji władzy, wychodzimy z takich pozycji, jak pan tutaj powiedział, że to nie jest tolerancja, bo ja nie lubię gejów, nie chcę na nich patrzeć. Tak? Znaczy, jeżeli chodzimy z takiego punktu widzenia, że jeżeli mi się coś nie podoba, ktoś mi się nie podoba, to mam prawo powiedzieć, że ma go nie być, to ja mam rację. Jeszcze jest nas 80% w tym kraju. No to taka demokracja w większości według Lecha Wałęsy. I właśnie i tu jest podstawowe pytanie. Znaczy, czy ten dialog jest możliwy w momencie, kiedy ta władza jest bardzo nierówna?
Ja właściwie tylko chciałam podziękować za to, że Agnieszko powiedziałaś o konflikcie klasowym, bo dla mnie jak najbardziej, jeśli chodzi o kwestię tęczy, to tutaj klasa ma znaczenie i mieli się Andrzej Leder, zresztą polecam też książkę Janka Sowy, podobna tematyka. Gej nie jest Żydem absolutnie, jest arystokratą. Ja mam wrażenie, że wyobrażenie geja w tej chwili to jest właśnie wyobrażenie hipstera z Placu Zbawiciela, który wygrał transformację, ale właściwie nie tyle on wygrał, co jego rodzice wygrali i jemu się udało. I zgadzam się z panem Makowskim, to znaczy bardzo trafnie pan to określił, jest reakcja, my mamy backlash, jakby środowiska prawicowe, jakkolwiek je nazwiemy, w momencie kiedy środowiska powiedzmy LGBT zaczynają się umacniać, chociaż to jest naprawdę bardziej utopia i fantazja moja na ten temat, że one się umacniają, bo się nie umacniają. Gdyby się umacniały, nie bylibyśmy w tym miejscu. Ale tak, jest zmasowany atak, jest reakcja na gender, straszy się genderem, straszy się edukacją seksualną. No ale reakcja, jak wiemy, też nie trwa długo, więc mam nadzieję, że to się uda. No i nie będziemy tutaj dalej rozmawiać o płonącej tęczy, że tęcza przetrwa nie do 2015 roku, tylko dłużej. Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, ja bym chciała już zamknąć tę dyskusję, pozwolić jeszcze panelistom odpowiedzieć, ale najpierw pozwolę sobie jeszcze pani odpowiedzieć. To właściwie nie było pytanie, tylko to była taka skarga. My jesteśmy opresjonowaną mniejszością. Jakżeż się mamy przeciwstawić tej większości? Otóż myśmy próbowali tutaj trochę odwrócić tą optykę, poczynając od tego sondażu, z którego wynika, że większość warszawiaków uważa, że tęcza jest fajna. Większość warszawiaków to nie są ludzie, którzy się czują przez tęczę jakoś zaszczucić, znaczy po prostu, najkrócej rzecz biorąc, ja myślę, że paradoksalnie jesteśmy w większości. I dlatego musimy empatycznie zobaczyć tą agresywną mniejszość, która tęczę pali. Znaczy ta krzywda jest po tamtej stronie również. Co oczywiście nie znaczy, że geje i lesbijki w ogóle są w Polsce większością, albo że nie ma problemu homofobii, ona jest. Ale akurat ten plac sporu, to pole sporu, które się nazywa tęcza, ma trochę inną geografię, tak mi się wydaje. Więc nie powinniśmy się okopywać na naszej takiej właśnie poczuciu takiej słusznej krzywdy mniejszościowej, bo to jest w ogóle bardzo częste we współczesnych demokracjach, że każdy apelując do demokracji mówi, ja jestem opresjonowaną mniejszością, zróbcie coś z tym. No więc to nie jest takie proste. Jeśli chodzi o diagnozę, że gej nie jest Żydem, tylko arystokratą, to się w 100% zgadzam i będę cytować. Dziękuję. Czy mogłabym prosić jeszcze jakieś ostatnie słowo panelistów?
Znaczy, więc ja, jakby kontynuując to, co powiedziała Agnieszka, i dorzucając jeden kolejny termin. Znaczy rzeczywiście w Polsce jest tak, że każdy chce być męczennikiem i w tym sensie nawet, zresztą zobaczcie Państwo, jak to fajnie działa, kiedy prawa strona tradycyjna czy też konserwatywna, nie wiem, próbuje coś przechnąć, mówi, że jest większością. Kiedy stawia się tęczę na placu Zbawiciela, to wtedy tłumaczą, że są w mniejszości, ponieważ większość narzuca im tęczę. Krótko mówiąc, oprócz kategorii właśnie, o której wy mówiliście, to znaczy gej jako arystokrata, jest też kategoria ofiary. W Polsce bardzo łatwo i bardzo szybko rozmaite grupy chcą się podszyć pod tą kategorię, czy przedstawić się w roli ofiary, ponieważ jest naturalne, że od razu wszyscy im współczują, to znaczy temu, kto szyje się, czy wchodzi w buty ofiary. Najczęściej w buty ofiary wchodzą ci, którzy absolutnie są silni.
Ja bym odwołał się, tutaj pojawiły się różne koncepcje, w jaki sposób możemy definiować, gdzie jest zbudowany spór, czy to jest bardziej konflikt klasowy, czy to jest wojna kulturowa. Czy ja jak myślę o wojnie kulturowej, to myślę, że jest ona tylko też pewnym narzędziem tego, gdzie, także w tej dzisiejszej debacie tak to mi się bardzo jawi, że to jest przede wszystkim wojna o władzę i to jest spór polityczny i to są rzeczy dotyczące właśnie tęczy czy nie tęczy, homofobii czy nie homofobii, bardzo wielu rzeczy. One są wykorzystywane jako narzędzia polityczne. I to jest pewnego rodzaju spór o władzę, czy walka o władzę. Ja to tak postrzegam, może za bardzo pragmatycznie. Natomiast chciałbym się w ten sposób spuentować, odwołując do tego, co pani na końcu swojego wystąpienia, tego pierwszego powiedziała. Mianowicie, ja rzeczywiście chyba też ubolewam nad tym, że Kościół jest także, czy to przynajmniej co jest często widoczne, jest elementem walki politycznej. To znaczy jest albo sam myśli w swoich wielu reprezentantach, że tą walkę rozgrywa, albo jest po prostu używany czy manipulowany przez taką czy inną stronę politycznej walki o władzę. I ja bym rzeczywiście to spuentował w ten sposób, że ja chyba przy okazji tego sporu jako chrześcijanin dostrzegam takie zjawisko, że w tej instytucjonalnej religii więcej jest spraw politycznych, społecznych, dotyczącego konfliktu o władzę, niż tego, co pani nazywała uczuciami wzniosłości, czyli tym, co jest, no, czy tak jak pani też mówiła o pewnym doświadczeniu metafizycznym, no, czyli tym, co by można było powiedzieć, co jest głównym przesłaniem religii, jest właściwym celem, językiem i jednocześnie punktem dojścia, czyli duchowością. I rzeczywiście, ja też tak to postrzegam, że tutaj przy okazji różnych tych sporów symbolicznych i walk, które są w dużej mierze przede wszystkim sporami o władzę, czy elementem walki o władzę, politycznej walki o władzę, im bardziej ci, którzy prezentują, czy zachęcają, czy dzielą się jakimś swoim doświadczeniem religijnym czy duchowym, wplątają się w ten konflikt poprzez używanie de facto narzędzi czy metod politycznych, tym bardziej traci to na tym ich główne zadanie, czyli to poszukiwanie wzniosłości, metafizyka, duchowość, doświadczenie to stricte, ściśle religijne. Dziękuję.
No, to cóż ja mogę powiedzieć, czy dialog jest możliwy? Dogadaliśmy się na przestrzeni sakrum, więc chyba jest możliwy. Chcę jeszcze na koniec naprawdę powiedzieć, że ta książka jest doskonała i pozwala bardzo wiele zrozumieć. Niestety Andrzej Leder, książka wydana przez Krytykę Polityczną. Zachęcam do kupienia i do przeczytania. Bardzo wiele można o sobie też przy tej książce pomyśleć. I tylko chcę na koniec, może powiem dowcip na koniec. Bo to jest książka, która mówi o psychoanalizie polskości. I na pewno Państwo znacie ten dowcip psychoanalityczny, niektórzy znają, niektórzy nie, ilu psychoanalityków trzeba, żeby zmienić żarówkę. Wystarczy jeden, ale żarówka musi chcieć się zmienić. Czy Polacy chcą się zmienić? Nie wiem, ale może spróbujmy po prostu. I tyle ode mnie.